tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęskni moje serce i tęskni dusza moja. Tęskni mój umysł i tęskni moje ciało. Przyjdź, Duchu, przyjdź, swą dłonią dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź, w ramiona swoje weź. Przyjdź, Duchu, przyjdź, miłością dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź i ulec serce mnie. Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęsknię za Tobą, Duchu Pana mego. Tęskni moje serce i tęskni dusza moja. Tęskni mój umysł i tęskni moje ciało. Przyjdź, Duchu, przyjdź, swą dłonią dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź, ramiona swoje weź. Przyjdź, Duchu, przyjdź, miłością dotknij mnie. Przyjdź, wołam, przyjdź i ulec serce mnie.
Duchu Święty, przyjdź do mego serca. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał mi się lekki. Przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas po ścieżkach naszego życia. Prowadź nas poprzez rozważania poszczególnych prawd zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego, abyśmy potrafili te prawdy przyjąć i przede wszystkim nimi żyć. A dziś kolejne punkty z katechizmu. Temat naszego spotkania: poza Kościołem nie ma zbawienia. To zagadnienie, które podejmiemy podczas naszego dzisiejszego rozważania. Punkty w katechizmie od 846 do 848. Serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, jeśli tylko jest taka możliwość, bo w różnych okolicznościach jesteśmy, słuchamy Radia Maryja, czy to w drodze, czy to w domu, pośród różnego rodzaju zajęć, krzątając się przy naszych codziennych obowiązkach, zajęciach, ale warto, jeśli tylko jest taka możliwość, aby sięgnąć również po katechizmy, czy w ogóle mamy w swoich domach katechizmy Kościoła katolickiego, to pytanie warto sobie postawić i poszukać i mieć tę księgę, która jakże wiele wlewa mądrości w nasze życie. Tutaj jest zawarta rzeczywistość naszego życia. te wszystkie sprawy, które nas dotykają i rozważając poszczególne prawdy, zauważamy to. A dzisiaj właśnie ta kwestia. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ta formuła pochodzi z III wieku. Jej autorami byli na zachodzie święty Cyprian z Kartaginy, z kolei na wschodzie Orygenes. Dla współczesnego człowieka ta prawda, poza Kościołem nie ma zbawienia, brzmi bardzo kategorycznie. Warto więc może przyjrzeć się jej źródłom, a także jej losom na przestrzeni dziejów. W pierwszej kolejności sięgnijmy do Pisma Świętego i w nim poszukajmy źródeł i inspiracji. Niewątpliwą inspiracją do powstania tej formuły był opis potopu. Spójrzmy, Noe i jego rodzina ocaleli w arce, podczas gdy wszelkie życie poza arką zostało zniszczone. Sięgnijmy do Księgi Rodzaju. W scenie potopu uderzająca jest dysproporcja pomiędzy garstką ocalonych, a wielką rzeszą tych, którzy zginęli. Noe, sprawiedliwy w najwyższym stopniu, staje się prafigurą Chrystusa, który jest jeden dla zbawienia wszystkich. Do tej sceny odwołuje się w liście święty Piotr, odnosząc tę scenę do Chrztu Świętego. Za dni Noego cierpliwość Boga naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje nas ona we chrzcie. Czytamy w pierwszym liście świętego Piotra Apostoła. Chrzest wprowadza zatem do arki zbawienia. Spójrzmy na ten fakt również w naszym życiu. Jak wielkim darem jest chrzest. To chrzest jest tą rzeczywistością, dzięki której znajdujemy się w tej arce, arce zbawienia. Zarysowuje się również tutaj podział na tych, którzy są w arce oraz na tych, którzy pozostali na zewnątrz. Od pozytywnego zbawienia przez arkę łatwo przejść do negatywnej przeciwwagi, to znaczy poza arką nie ma zbawienia. Co jest tą arką, możemy zapytać. Otóż arką, która w ujęciu chrześcijańskim jest właśnie Kościół. To chrzest wprowadza nas w rzeczywistość Kościoła. I w świadectwie biblijnym pojawia się pewne napięcie. Z jednej strony pokazane są wymagania, które należy spełnić, aby osiągnąć zbawienie zgodnie z ekonomią chrześcijańskiego objawienia. Z drugiej przedstawiona jest ocena możliwości zbawienia tych, którzy pozostają poza tą ekonomią. Objawienie judeochrześcijańskie zapisane w Piśmie Świętym pokazuje zamysł powszechnego zbawienia. Zamysł powszechnego zbawienia. Stary Testament ukazuje to przez przymierze zawarte z Noem, a także przez zapowiedzi, że wszystkie ludy ziemi mają dostąpić błogosławieństwa w Abrahamie. Również nauczanie Pana Jezusa skierowane jest nie tylko do Żydów, ale też do pogan. Mówi o tym Ewangelia według świętego Mateusza. 28 rozdział, wersety od 19 do 20. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A także Dzieje Apostolskie i nauczanie świętego Pawła. O tym również mówią, na to wskazują. Jednak mówiąc o zamyśle powszechnego zbawienia, nie wolno zapomnieć o dwóch bardzo ważnych aspektach. Po pierwsze, tym, który zbawia, jest zawsze Jezus Chrystus. I tylko On. I to jest niezmiernie ważne w ujęciu tego tematu, który dzisiaj sobie podejmujemy w ramach naszej katechezy. Poza Kościołem nie ma zbawienia. To Chrystus zbawia. I tylko On. Ważne, żebyśmy to mieli w swojej świadomości, również w ujęciu całego naszego dzisiejszego spotkania. Wśród tekstów pokazujących jedyne zbawcze pośrednictwo Chrystusa przytoczyć należy fragment listu świętego Pawła do Tymoteusza. Albowiem tylko jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. On wydał siebie samego na okup za wszystkich. Oto świadectwo, jakie dał w swoim czasie. To samo wyrażone zostało w formule z Dziejów Apostolskich, w których czytamy w 4 rozdziale, 12 wersecie: i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Imienia poza Jezusem Chrystusem. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Biblia pokazuje wyraźnie, że człowiek musi spełnić pewne warunki. Bóg przez Jezusa Chrystusa oferuje zbawienie wszystkim. Jak najbardziej. Ale to człowiek przez swoją postawę może to zbawienie przyjąć lub odrzucić. Kolejna ważna sprawa. Chrystus pragnie wszystkich doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Ale to od nas zależy, czy my na to zaproszenie. Bóg jakże miłuje wolność. W Kościele jakże wolność jest pielęgnowana. Wolność. Pan Bóg dał nam ten wielki dar wolności, abyśmy z niego korzystali. Obyśmy umiejętnie z niego korzystali, obyśmy obierali drogę, na którą zaprasza nas Jezus Chrystus, ale można opowiedzieć się przeciwko tej drodze. Można iść w zupełnie innym kierunku. Jednym z takich warunków, o których mówi Pismo Święte, jest chrzest. Znamy słowa zakończenia Ewangelii według świętego Marka. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara łączy się z chrztem, czyli przynależnością do Kościoła. W Ewangelii Janowej Jezus kieruje do Nikodema słowa: jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. W tej samej Ewangelii padają ważne słowa Pana Jezusa: beze mnie nic nie możecie uczynić. Wpisane w porównanie z winnym krzewem i latoroślą. Przepiękne porównanie. Winny krzew i latorośl, którą jesteśmy. Słowa te pokazują wyraźnie, że nie ma zbawienia poza Kościołem. Z tego powodu, że nie ma zbawienia poza Chrystusem. A Chrystusa nie można oddzielić od Kościoła. Ważne sformułowanie, ważne słowa. Nie ma zbawienia poza Kościołem z tego powodu, że nie ma zbawienia poza Chrystusem. A Chrystusa nie można oddzielić od Kościoła. Przypomnijmy sobie te katechezy, które do tej pory realizowaliśmy w ostatnim czasie, mówiące między innymi właśnie o Kościele. Czym jest Kościół? Kto jest głową Kościoła? Kto jest jego członkami? Głowa Jezus Chrystus, my jako członki. Nie można oddzielić głowy od członków. To jest całość, jedność. Tak samo Chrystusa nie można oddzielić od Kościoła. Kolejnym warunkiem zbawienia, o którym mówi Pismo Święte, jest wiara. Pierwszy, o którym wspomnieliśmy, chrzest, teraz wiara. Jest to dobitnie powiedziane w przytoczonym już fragmencie Ewangelii według świętego Marka. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Wiara. Rozumiana jako wyraz szczególnej więzi z Chrystusem, może być wyrażana także przez miłość, objawiającą się w służbie najmniejszym, w rozpoznawaniu Chrystusa w naszych braciach. O tym mówi przypowieść o sądzie ostatecznym z Ewangelii według świętego Mateusza. Spójrzmy, sięgnijmy, 25 rozdział, werset od 31 do 46. Kolejnym zagadnieniem jest problem zbawienia ludzi, którzy nie uczynili wyraźnego aktu wiary w objawienie judeochrześcijańskie. Chodzi o tych, którzy poprzedzili nie tylko przyjście Jezusa Chrystusa, ale także wybór Abrahama, jak również o wszystkich, którzy po przyjściu Chrystusa nie zdołali go poznać. I tak jest także do dziś, że część ludzi jeszcze Chrystusa nie poznała. Stąd ten nakaz misyjny, o którym będziemy mówić w naszych kolejnych katechezach. Stary Testament ukazuje cały szereg świętych pogan, ludzi żyjących przed Chrystusem, którzy swoim życiem zasłużyli na udział w Królestwie Niebieskim. Pierwszym z nich był Abel, którego Jezus nazywa Ablem Sprawiedliwym. Święty Paweł umieszcza Abla na czele listy świadków wiary prowadzącej do Chrystusa. Po Ablu święty Paweł wskazuje Henocha jako tego, który żył w przyjaźni z Bogiem i uzyskał usprawiedliwienie przez wiarę. Prorok Ezechiel wymienia kilka kolejnych postaci ze świata pogańskiego. Noego, tajemniczego Daniela oraz Hioba, który jakże wielką pokorą, wiarą się cechował, zawierzeniem swojego życia. Noe, który żył jeszcze przed przymierzem z Abrahamem, sprawiedliwy poganin pośród powszechnego zepsucia ludzkości, może symbolizować człowieka zbawionego przez Chrystusa, ale zarazem być typem samego Chrystusa. Hiob ukazany jest jako mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny, unikający zła. Jego cierpliwość stała się dla chrześcijan figurą męki Chrystusa. Stary Testament ukazuje też cały szereg sprawiedliwych, którzy nie należeli do narodu żydowskiego. Wśród nich jest Lot, Jetro, kapłan Madianitów, teść Mojżesza, nierządnica Rahab oraz Moabitka Rut. Również Nowy Testament. Również tutaj pojawiają się postacie sprawiedliwych pogan. Pan Jezus chwali wiarę rzymskiego setnika. Nawraca Samarytankę, chwali postępowanie miłosiernego Samarytanina. W Ewangelii według świętego Łukasza celnik zostaje usprawiedliwiony przez pokorną modlitwę, a w Ewangelii według świętego Marka nawraca się setnik stojący u stóp krzyża. Pismo Święte pokazuje więc wyraźnie, że u Pana Boga nie ma podziału na pogan i Żydów. Bóg nie dzieli ludzi na pogan i Żydów. W Dziejach Apostolskich święty Paweł mówi, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Tę prawdę potwierdza święty Paweł w liście do Rzymian. U Boga nie ma względu na osobę. Kryterium wiary i niewiary okazuje się bardziej rozstrzygające niż przynależność do wspólnoty. Ciekawe. Pozostaje jeszcze kwestia zbawienia ludzi, do których nie dotarła prawda objawiona. Święty Paweł w liście do Rzymian tak o tym pisze. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Oznacza to, że nawet ci ludzie, którzy nie poznali objawienia, mogą dostąpić zbawienia, spełniając wymogi własnego sumienia i przestrzegając prawa naturalnego. Zwróćmy również na to uwagę. Proszę zauważyć, że w Ewangelii raz mówi się o niemożliwości zbawienia bez realnej łączności z Chrystusem. Chociażby Ewangelia według świętego Marka, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Innym razem powiada Ewangelia, że będziemy sądzeni z naszych czynów. W zależności od tego wejdziemy do chwały wiecznej albo zostaniemy odrzuceni. Nie ma sprzeczności między tymi dwoma spojrzeniami. Ludzka uczciwość nie może sama z siebie przybliżyć nam zbawienia. Możemy je otrzymać tylko od Chrystusa, co podkreślamy. Ale zarazem ten drugi wymiar, o którym również wspomnieliśmy i który zaznaczyliśmy. A zarazem nie będą zbawieni ludzie czyniący zło, czyli mój wybór, moja dobrowolna decyzja, w którą stronę idę, za kim się opowiadam, za zaproszeniem Jezusa, czy też droga, która wiedzie w drugą stronę, do potępienia. Tylko człowiek uczciwy może osiągnąć zbawienie. Jeśli swoją uczciwość samego siebie otworzy na moc Chrystusa, jeśli ogarnie go wraz z jego dobrymi czynami, przemieniająca moc łaski. Otóż, przechodząc do pewnego rodzaju konkluzji, podsumowania naszego spotkania, zebrania tych myśli, w świecie wiary jest rzeczą ponad wszelką wątpliwość, że dzieło zbawienia i uświęcenia człowieka Chrystus dokonuje w Kościele. Tutaj głosi się Słowo Boże, w sakramentach otrzymujemy realny przystęp do Chrystusa Zbawcy, w Eucharystii zaś możemy wejść w najściślejszą komunię z Chrystusem. On sam każe nam zapraszać do Kościoła wszystkie narody, głosić im Ewangelię i chrzcić je, mówiąc krótko, wprowadzać je na drogę zbawienia. Jeśli wobec tego poważnie myślę o swoim zbawieniu, jeśli to dla mnie jest faktycznie rzeczywistość, o którą się troszczę, zabiegam każdego dnia, nie jest rzeczą obojętną dla mnie, czy wierzę w Chrystusa, czy nie. Czy jestem w Kościele, czy poza Nim. Nie jest to dla mnie obojętne. Jest to dla mnie fundamentalne, podstawowe. Tylko tym, którzy wierzą w Chrystusa i starają się pełnić Jego wolę, można głosić radosną pociechę. Cieszcie się i radujcie, bo imiona wasze zapisane są w niebie. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Czyżby więc nie było zbawienia poza Kościołem? Na ten temat nie trzeba za dużo filozofować. Być może z granicami Kościoła jest podobnie jak z granicami życiodajnej oazy. Oaza nie jest odgrodzona od pustyni. Ona po prostu przestaje istnieć tam, gdzie nie ma życia. W tej perspektywie Kościół istniałby wszędzie tam, gdzie zbawcza moc Chrystusa przemienia ludzi, choćby oni sami o tym nie wiedzieli. Granicą zaś Kościołowi, te granice, wyznaczałby jedynie grzech, brak życia Bożego. Są dane biblijne, które dopuszczają takie spojrzenie. Na przykład w Apokalipsie napisano, że bramy miasta Bożego będą wiecznie otwarte, ale zarazem nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co czyni ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w Księdze Życia Baranka. Paweł zaś apostoł naucza, że Chrystus jest zbawcą wszystkich, a zwłaszcza wierzących. Zauważmy słowo wszystkich, ale zauważmy też słowo zwłaszcza. Tutaj jeszcze wracając do kwestii granic Kościoła, tej oazy, tego obrazu oazy, którą użyliśmy, bo to też ma w tym kontekście naszego dzisiejszego rozważania zasadnicze znaczenie. Sobór Watykański II, odwołajmy się do Soboru Watykańskiego II, który w konstytucji dogmatycznej o Kościele podał naukę o Kościele jako ludzie Bożym i o przynależności oraz podporządkowaniu do tego ludu. Spójrzmy, co mówi nam Sobór Watykański II. W centrum Kościoła zrozumianego jako lud Boży jest oczywiście Jezus Chrystus. To centrum. Następnie są poszczególne kręgi, które są coraz dalej, dalej, dalej od tego centrum. Taki pierwszy krąg to chrześcijanie, katolicy. Drugi krąg to chrześcijanie niekatolicy. Krąg trzeci, niechrześcijanie z wyznawcami judaizmu na czele. Krąg czwarty, szukający w różny sposób Boga. Ci, którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, a szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego chcą realizować przez nakazy sumienia, poznają poprzez to i starają się poznawać rzeczywistość prawdy. A zatem wszyscy należący do Kościoła jako ludu Bożego, a także podporządkowani do Niego, mają realną możliwość zbawienia. Oczywiście, że wszyscy są zobowiązani do spełnienia pewnych warunków zbawczych. Została zatem zachowana zasada zbawcza dotycząca Kościoła z pewnym jednak uzupełnieniem. Poza Kościołem jako ludem Bożym nie ma zbawienia. Extra ecclesiam ut populum Dei nulla salus. Poza Kościołem jako ludem Bożym nie ma zbawienia. Lud Boży jako kręgi przynależności do Kościoła. W centrum Jezus Chrystus, następnie katolicy, chrześcijanie, niekatolicy, osoby dobrej woli, które poszukują prawdy w swoim życiu. Czy w praktyce można orzec, że ktoś jest poza Kościołem jako ludem Bożym, a zatem może być niezbawiony? Kto udzieli odpowiedzi na to pytanie? Pan Bóg udzieli odpowiedzi na to pytanie w czasie, kiedy staniemy przed Nim, w czasie, kiedy przyjdzie zdać relację swojego życia. I na pewno nie można interpretować zasady poza Kościołem nie ma zbawienia w taki sposób, że przestała ona cokolwiek znaczyć. Absolutnie nie. Nie wolno nam zagubić tej prawdy wiary, że zbawienie człowiek może otrzymać wyłącznie od Chrystusa. Nie wolno też nam zagubić wezwania misyjnego do wszystkich narodów. Wszyscy ludzie są zaproszeni do wiary w Chrystusa i do radowania się Jego darami. Nie zaś wierzący. Chrystus wzywa do przekazywania dalej dobrej nowiny. Bylibyśmy jakże wielkimi egoistami, gdybyśmy tylko dla siebie zachowywali ten bezcenny dar wiary. Natomiast sprawę zbawienia wiecznego ludzi niewierzących w Chrystusa zostawmy po prostu Panu Bogu. Zostawmy to Panu Bogu. Kim my jesteśmy, abyśmy mieli wydawać takie czy inne sądy, wyroki? My jesteśmy zaproszeni, zobowiązani do tego, aby świadczyć, nie sądzić, nie wydawać wyroki, aby świadczyć. Zostawmy sądzenie Panu Bogu, który jest sędzią sprawiedliwym i miłosiernym. My róbmy to, co do nas należy. Pan Bóg, On z całą pewnością jest i sprawiedliwy, i miłosierny, a łaska Chrystusa zapewne dociera tajemniczo również poza te widzialne granice Kościoła, widzialne poprzez przynależność przez sakrament Chrztu Świętego, przez wiarę. Wszakże zbawienie poza Kościołem, jak przytacza ojciec Jacek Sali, jest dla wiary zasadniczo nierozpoznawalne. i dlatego nie może stanowić punktu doktryny. Zbawienie jest rozpoznawane przez po obietnicy, a obietnicę otrzymało ogłoszenie czystej Ewangelii. Zatem tak to nasze rozważanie dzisiaj przebiega w takim kluczu spojrzenia na tę formułę: poza Kościołem nie ma zbawienia.